czyta Reda Haddad.
Gdy Don Kichot tak rozprawiał, pleban usiłował przeświadczyć strażników, że nasz rycerz jest wariatem, jak to zresztą dowodnie z jego słów i czynów widać, i że nie mają przyczyny domagać się jego uprowadzenia, gdyż jeśli by go nawet do zwierzchności zawiedli, zaraz by go na wolność z powrotem jako szaleńca wypuszczono. Na to ów, który mandat nosił, rzekł, że nie jest jego zadaniem roztrząsać szaleństwa Don Kichota, jeno wypełniać zlecenia swego zwierzchnika. Oni go tylko raz pojmać muszą, a inni, jeśli zechcą, niechaj go i 300 razy uwalniają. Mimo to, rzekł pleban, na ten raz go nie weźmiecie, gdyż i on, jako widzę, nie ma wcale chęci na to zezwolić. Jakoż pleban umiał im tak wszystko przełożyć, a Don Kichot tyle dziwactw popełnić, że musieliby być jeszcze większymi szaleńcami niż on, gdyby nie uznali, że ów kawaler na umyśle jest pomieszany. Uspokoili się zatem, a nawet starali się pośredniczyć w zawarciu ugody między Balwierzem i Sancho Panzą, którzy jeszcze wściekłością i gniewem dyszeli. W końcu jako przedstawiciele sprawiedliwości doprowadzili do zgody. Obie strony na ich sąd się zdały, a oni rozsądzili sprawę z pewnym dla jednego i drugiego dogodzeniem, gdyż przemienioną okazała się tylko kulbaka, zaś uzdeczki i popręgi w swej pierwotnej pozostały postaci. Co się tyczy hełmu Mambrina, to ksiądz wyliczył ukradkiem Balwierzowi 8 reali za biedniczkę, także Don Kichot tego nie widział. Cyrulik dał plebanowi pokwitowanie na dowód, że nie będzie się już domagał ani teraz, ani w przyszłości. Amen. Gdy więc te dwa główne zatargi załagodzone zostały, pozostawało tylko namówić służących Don Ludwika, aby we trzech w powrotną ruszyli drogę. Czwarty zaś pozostał dla towarzyszenia Don Ludwikowi tam, gdzie go Don Ferdynand poprowadzi. Los i przyjazna fortuna, włócznie przeciwności skruszywszy i usunąwszy przeszkody z drogi kochanków i walecznych znajdujących się w gospodzie, dzieliło do szczęśliwego kresu przywieść zechciały. Służący Don Ludwika zgodzili się na wszystko, czego żądał. Donia Klara taką niezmierną pociechę stąd odniosła, że każdy na twarz jej spojrzawszy musiałby rozpoznać jej wnętrzną radość. Co się Zorajdy tyczy, to aczkolwiek nie rozumiała dobrze, co się wokół niej dzieje, zasmucała się lub rozweselała stosownie do tego, jaki był wyraz na obliczach przytomnych, zwłaszcza zaś na twarzy niewolnika, od którego oczu nie odrywała, będąc z nim duszą całą zespolona. Karczmarz, którego wzroku nie uszła zapłata i nagroda, wyliczona Cyrulikowi przez plebana, jął się domagać zapłaty za żywność dla Don Kichota i za szkody uczynione w postaci rozprutych bukłaków i wytoczonego wina, klnąc się, że nie wypuści ze stajni Rosynanta i osła Sancho Pansy, dopóki co do Szelonga zaspokojony nie będzie. Pleban wszystkiemu zadość uczynił, zaś Don Ferdynand zapłacił, wyprzedziwszy w tym audytora, który chciał zapłatę uiścić. Pokój powszechny nastąpił i oberża nie zdawała się już skłóconym obozem Agromanta, jak Don Kichot mówił, jeno ucieleśnionym pokojem i zgodą z czasów Oktawiana. Według powszechnego mniemania wszystko to było dziełem roztropności i wymowy plebana oraz niezmiernej hojności Don Ferdynanda. Don Kichot, widząc się myśli niezaprzątnionej i od zatargów wolny, tak i jego giermek mniemał, że słuszną rzeczą będzie w dalszą drogę wyruszyć i dowieść do skutku to wielkie dzieło, do którego był powołany i wybrany. W tej myśli poszedł i klęknął przed księżniczką Mikonikomą, która nie dozwoliła, aby słowo przemówił, dopóki nie powstanie. Dźwignął się tedy na nogi, aby jej życzeniu zadość uczynić i rzekł: Wysoka i znamienita damo, jak pospolite przysłowie powiada, pilność jest matką pomyślności. W nagłych i ważnych potrzebach, jak eksperiencja wskazuje, pilność i pospieszność nieraz szczęśliwym końcem dzieło wieńczy wątpliwe. Prawda ta najjaśniejsza staje się w czasie wojny, kiedy to zabiegłość i pośpiech zamysły wrogów uprzedza i pozwala odnieść zwycięstwo, nim nieprzyjaciel o obronie pomyśli. Mówię to wszystko, znakomita i dostojna damo, gdyż zdawa mi się, że nasz pobyt w tym zamku nie tylko żadnej nam nie przysparza korzyści, ale że gdybyśmy go jeszcze o kilka dni przeciągnęli, szkodliwym się okazać może. Kto wie, czy wróg waszej dostojności, sprośny olbrzym, Pando Filando, przez tajemniczych szpiegów swoich i stronników nie uzna, iż zabieram się go zgładzić? Gdy czasu potrzebnego mu stanie, zamknie się niecnota w jakimś warownym zamku, czy twierdzy niedobytej, wobec której na niewiele się zda dzielność mego niezwyciężonego ramienia, wysiłek mój zapał. Uprzedźmy tedy, jakom rzekł, swoją powinnością, jego zamysły i ruszajmy stąd żartko w świat szeroki, gdyż osiągnięcie upragnionego przez waszą wysokość celu zależy jeno od tego, bym ja jak najprędzej i nieodwłocznie schwycił się za bary z jej nieprzyjacielem. Zawarł tutaj mowę Don Quixote i już ani słowa nie powiedział, czekając w dusznym niepokoju na respons pięknej królewny, która z postawą dworną, wielce i słowy kwiecistymi, podobnymi do słów Don Quixota, odparła. Dank wam składam, panie kawalerze, za te słuszne pragnienie, jakie okazujesz, pałając żądzą podźwignięcia mnie z niedoli. Poczynasz sobie, jak przystało na prawego rycerza, który winien wspomagać i ratować uciśnionych i sieroty. Oby niebo zezwoliło, by wasze i moje żądania uskutecznione zostały, gdyż wówczas przeświadczycie się, że są na świecie wdzięczne białogłowy. Co się mego odjazdu tyczy, to chcę, aby on jak najprędzej nastąpił. Pragnienie moje i wola ni kęska od waszego pragnienia nie odbiegają. Dysponuj i rządź, wielmożny panie, mną, jak mu się podoba, gdyż ta, co powierzyła wam obronę swojej osoby i w ręce wasze złożyła troskę o odzyskanie państwa swego, nie może się sprzeciwiać rozumnemu, wielmożnego pana ułożeniu. Ruszajmy tedy w imię Boże, rzekł Don Quixote. Skoro tak znakomita dama uniża się przede mną, nie chcę tracić stosownej pory, aby ją wywyższyć i osadzić spieszno na dziedzicznym tronie. Zabierajmy się nieodwłocznie. Już mnie pragnienie wyjazdu bodźca dodaje. Zwłaszcza, iż wiem, że jako się pospolicie mówi, niebezpieczeństwo tkwi w odwłoce, a że niebo, ustanowiwszy piekło i inne rzeczy, nie wydało na świat nic takiego, co by mnie zastraszyć mogło, wtedy siodłaj Sancho Rosynanta i rumaka królewny oraz kulbar swego osła. Pożegnajmy kasztelana tego zamku i co prędzej do drogi się zbierajmy. Sancho, przytomny temu wszystkiemu, rzekł, kiwając się na wszystkie strony głową. A mości panie, więcej czard we wsi bruździ i więcej się tam zła pod pokrywką święci, niż z rzeczy zwierzchnik wnosić można. Niechaj to jednak będzie powiedziane bez urażenia kogokolwiek. Jakież to zło prostaku we wsi lub we wszystkich miastach stać się może, co by się na moją szkodę było zdolne obrócić? Jeśli się wasza miłość gniewać będzie, zamknę gębę lub będę mówił, no to co jestem mówić obowiązany, jako wierny giermek i sługa wielmożnego pana. O mów co chcesz, odparł Don Quixot, twoje słowa zastrachać mnie nie mogą. Jeśli cię trwoga oblata, czyń na co cię stać, ja, który jej nie odczuwam, będę czynił co do mnie należy. Hej, na mą grzeszną duszę, nie o to tu wcale rzecz idzie, odparł Sancho. Jestem jeno przekonany i upewniony, że ta dama mieniąca się królową wielkiego państwa Mikonikomu jest zaprawdę taką monarchinią jak moja matka. Gdyby było tak, jak mówi, nie chodziłaby raz i przy każdej sposobności gzić się po kątach z jednym z tych ich mościów.
Na te słowa Sanczy Dorota rumieńcem spłonęła, bo prawdą było, że jej małżonek Don Ferdynand nieraz skrycie odbierał w pocałunkach nagrodę, na jaką jego strzeliste afekty zasługiwały. Sancho, postrzegłszy to, był zdania, że taka bezwstydność raczej gamradce niż królewnie przystoi, zwłaszcza królewnie tak znamienitego państwa. Dorota nie mogła ani nie chciała odpowiedzieć Sanczy, który korzystając z jej milczenia ciągnął dalej na ten kształt. Mówię to waszej miłości, dlatego powodu, że skoro po uciążliwej po świecie włóczędze, po wielu nocach przykrych i jeszcze gorszych dni spędzeniu, jeden z tych powsinogów znajdujących się w oberży ma łatwiej zebrać owoc trudów naszych, wtedy nie ma racji, abym siodłał Rosynanta, kułbaczył osła i oporządzał Dzianeta. Lepiej mi się zdaje siedzieć na miejscu. Niechaj sobie tam każda kurwa jak chce grubo wszędzie, my zaś o naszych brzuchach pomyślmy. O wielki Boże, jakimże straszliwym gniewem zjuszył się Don Quixote, usłyszawszy te zuchwałe słowa swego giermka. Tak był w złości niepohamowany, że aż mu się język plątał i wikłał, zaś oczy skry sypały. A hultaju, opryszku, niecnoto, bezwstydniku, oszczerco, zuchwalcze, głupco, bluźnierco, jakież to słowa wyrzec się ośmieliłeś? Jakież to słowa w przytomności mojej i tych dam znamienitych? Jakie szkaradne myśli i podejrzenia dopuściłeś do swego pustego łba? Precz z moich oczu monstrum, które natura wydała, augarstw, chlewie, spichrz, łotrostw, oszustw, gnojówko, plugast, schowie, precz powiadam, potrójna smucza paszczęko, wynalaźco złośliwości, głosicielu głupstw i szalbierstw, zaprzysięgłem wrogu czci, winnej królewskiemu stanowi. Precz, precz na zawsze z oczu moich pod groźbą gniewu mego. I rzekłszy to, zmarszczył brwi, policzki wydał, rzucił wokoło straszliwym wzrokiem, tupnął nogą w ziemię z okrutnym rozmachem, okazując niezmierną cholerę, która mu się tak we wnętrznościach burzyła. Na te straszne słowa i wściekłe poruszenia Sancho tak ścierpu ze strachu i struchlał, że rad by był, gdyby w tej chwili ziemia mu się pod nogami rozstąpiła i pochłonęła go zażywa. Nie wiedząc, co ma czynić, skulił jedno ramiona i chyłkiem oddalił się nieco od swego pana. Atoli roztropna Dorota, znając już umysł Don Quixota i chcąc go ułagodzić, rzekła: umorzcie złość swoją, panie rycerzu, posępnego oblicza. Nie gniewajcie się z powodu głupstw, które rzekł ten Giermek, gdyż być może nie mówił ich bez przyczyny. Z jego sumienia chrześcijańskiego i poczciwości wnosić trzeba, że nie chciał przeciwko komukolwiek świadczyć fałszywie. Można zatem domyślać się i przypuszczać, że skoro jak wielmożny pan namienił, w zamku tym wszystko dzieje się przez zaczarowanie, iż Sancho Diabelskim jakimś sposobem ujrzał to, co jak mówił, widział z uszczypkiem czci mojej. Na Boga Najwyższego przysięgam, zawołał Don Quixote, że wasza wysokość od razu w sedno trafiła. Jakaś szkaradna zjawa ukazała się oczom tego niecnego grzesznika. Sancho tak już ujrzał to, czego bez omamień i zaczarowań ujrzeć by nie mógł. Znam przecie dobrze poczciwość i niewinność tego nieszczęśnika, niezdolnego do fałszywych zaświadczeń i szkalowań. No ten niechybnie być musi, rzekł Don Ferdynand, dlatego też wasza miłość powinien mu przebaczyć i do łaski swojej z powrotem go dopuścić. Sicut erat in principio. Nim podobne urojenia w głowie mu pomieszały. Don Quixote oznajmił, że mu przebacza. Wówczas pleban przywołał Sancho, który zbliżył się wielce pokorniutki. Rzucił się na kolana i poprosił pana, aby mu rękę do ucałowania podał. Don Quixote uczynił to chętnie i obdarzywszy go swoim błogosławieństwem, rzekł: już teraz nie będziesz wątpił, synku mój Sancho, że prawdą jest to, co ci tyle razy mówiłem. To jest, że wszystko w tym zamku przez omamienia i czary zachodzi. Ja tak wierzę, odparł Sancho, wyjąwszy to moje zdarzenie na Aderze, które rzeczywistym i zwykłym było. Nie wolno ci tak sądzić, rzekł Don Quixote, gdyż jeśli by się tak rzecz miała, pomściłbym się już wówczas, a cóż dopiero dzisiaj. Ale ani przedtem, ani teraz nie mogę wziąć pomsty na tym, kto ci krzywdę wyrządził, gdyż nie mam się na kogo porwać, ani z kim wojować. Wszyscy pragnęli uznać, co znaczyło to podrzucanie na kołdrze. Wówczas oberżysta opowiedział im dokładnie, jak to Sancho w powietrze ulatał. Niemało mieli z tego do śmiechu przyczynę. Sancho niechybnie gniewem by wybuchnął, gdyby go pan nie upewnił, że to zaczarowania były. Przecie jego szaleństwo tak daleko się nie rozciągało, aby miał wierzyć, że nie jest prawdą rzetelną i potwierdzoną, bez przymieszki jakiegoś urojenia i złudy, to zdarzenie z podrzucaniem na derze, którą za rogi ludzie z ciała i krwi trzymali. Dwa dni już znakomici goście w oberży bawili, gdy zaś według ich rozumienia nastał czas odjazdu. Umyślili, aby pleban i balwierz pod pokrywką przywrócenia wolności księżniczce Mikonikomu odwiedli do domu Don Quixota, gdzie już skuteczniej pracować będą mogli nad uzdrowieniem go z jego szaleństwa. Nie chcieli zatrudniać Don Ferdynanda i Doroty, którzy, jak wprzód było ułożone, mieli zabrać Don Quixota do jego wsi. Powziąwszy taki zamysł, umówili się z woźnicą, który trafunkiem się w oberży znalazł, że zabierze rycerza na swój wóz zaprzężony w parę wołów. Kazali zrobić wielką klatkę, bardzo przestronną, z kijów zaplotłych uczynioną, zdolną do pomieszczenia wcale wygodnego Don Quixota. Później Don Ferdynand, jego towarzysze, słudzy Don Ludwika, łucznicy, a takoż i oberżysta z namowy plebana, który wszystkim przewodził, zasłonili sobie twarze i przybrali się w różne suknie, w jakie kto mógł, tak iż Don Quixote musiał ich wziąć za osoby różne od tych, które widział w oberży. Uczyniwszy to, weszli na palcach cichaczem do komnaty, w której spał, zażywając w czasu po odbytych walkach. Przybliżyli się do jego łoża, w którym twardym snem zmorzony spoczywał, nie spodziewając się wcale takiego podejścia. Schwycili go mocno za ramiona, ręce i nogi mocno skrępowali, tak iż gdy się obudził i chciał się poderwać, nie mógł się poruszyć i nic więcej uczynić, jak tylko zadziwić się i osłupieć, ujrzawszy przed sobą tak dziwaczne maszkary. Natychmiast przyszedł do tej myśli, którą mu zawsze fantazja jego szalona do głowy podsuwała. Uwierzył, że wszystkie te postacie są zjawami wypełzłymi z zakamarków zaklętego kasztelu. Nie mógł się ani bronić, ani nawet poruszyć. Jedynie Sancho, wśród wszystkich, którzy się tam znajdowali, był w swojej własnej osobie, żadnej innej postaci na siebie nie wziąwszy. Giermek, któremu mało brakowało, aby nie zaczął cierpieć na tę samą chorobę, co jego pan, poznał przecie, że są to straszydła zmyślone. Nie śmiał jednak gęby rozewrzeć, aby się dowiedzieć, co ma znaczyć ta napaść i pojmanie jego pana. Milczał zatem, czekając, jaki to nieszczęście koniec weźmie. Owóż przyniesiono klatkę, do której wsadzono spiesznie Don Quixota, przy czym obito ją po bokach tarcicami dębowymi, tak mocnymi, że żadne wysilenie nie mogłoby ich naruszyć. Później wzięli klatkę na ramiona. Gdy wychodzili z komnaty, rozległ się głos straszliwy, na jaki tylko mógł się zdobyć balwierz. Nie ten odośle burdy, ale czynny.
O rycerzu posępnego oblicza, nie dziwuj się, że popadłeś w więztwo, gdyż tak się stać musiało, abyś mógł co prędzej uskutecznić dzieło, do którego dzielność twoja cię przeznaczyła. Zakończy się ta znamienita czynność, gdy srogi lew mantuański i biała gołębica stobozo złączą się po społu, ugiąwszy wyniosłe głowy pod słodkie jarzmo małżeństwa. Z tego cudnego stadła przyjdą na świat waleczne lwięta, które drapieżnymi łapami w ślad swego znamienitego ojca wstępować będą. A stanie się to wówczas, gdy Bóg, prześladujący nimfę strachliwą w swym przyrodzonym pędzie, dwa razy obierzy gwieździste zodiaku znaki. Ty zaś, najpoczciwszy i najwierniejszy ze wszystkich wierników, którzy kiedykolwiek szpadę przy boku nosili, brody mieli na podbródku, a węchy w nozdrzach. Nie strachaj się i nie smuć, widząc, że ci sprzed oczu porywają kwiat rycerstwa błędnego. Niebawem, jeśli się to tylko Stwórcy Najwyższemu podoba, ujrzysz się wyniesiony na tak wysoki stopień, że sam siebie nie poznasz, chociaż uznasz, że Pan twój nikęska obietnicom swym nie uchybił. Upewniam cię, imieniem roztropnej magini Szalbieronki Mentoriniany, że ci żołd twój co do joty wypłacony zostanie. Teraz wstępuj w tropy dzielnego, zaczarowanego rycerza, bowiem trzeba, abyś go nie odstępował aż do miejsca, gdzie się obaj zatrzymacie. A że mi nie wolno więcej mówić, ty ostawaj z Bogiem, jako zaś wracam tam, gdzie mi jest wiadomo.
Przy końcu swojej wyroczni Golibroda dobył takiego głosu, a później zniżył go tak pieszczenie, że wszyscy krótko chwili owej świadomi prawie uwierzyli i szczerą prawdę słyszą. Don Quixote wielką z tego wieszczenia odniósł pociechę, gdyż wnet jej treść odgadł, zrozumiawszy, że wkrótce świętym węzłem małżeńskim połączy się z ukochaną swoją Dulcynę Stobozo, z płodnego łona, której wyjdą na świat jego synaczkowie, lwięta, na wieczną chwałę rodzinnej Manczy. We wszystko to niezłomnie i niezachwianie wierząc, podniósł głos, westchnął i rzekł.
O ty, ktokolwiek jesteś, co mi tak słuszne czynisz prognostyki, błagam cię, poproś ode mnie mądrego czarnoksiężnika, który sprawy moje ma na pieczy, aby mi strzeznąć nie pozwolił w tej niewoli, póki nie doznam pomyślnego skutku najmilszych teraz mi czynionych przyrzeczeń. Mizerię i utrapienia niewoli największą będę mienił szczęśliwością. Kajdany, co mnie uciskają, swobodą, a owo legowisko, na którym rozciągniony spoczywam, już nie twardym bitwy polem, ale ściślubną, puchową łożnicą.
Co się tyczy pocieszenia, jakiego doznał mój giermek Sancho Panza, to jego dobroci przywiązaniu takie mam rozumienie, iż pewien jestem, że nie opuści mnie zarówno w pomyślności, jak i w przeciwnych losów utrapieniu. Gdyby nawet przeciwna fortuna nie dozwoliła, abym mu dał wyspę albo jakąś rzecz podobną, to wszakoż zapewne mieć może, że zasługi jego mu nie przepadną. Już i kodycyl w testamencie uczyniłem, oznajmiając, co ma mu w dziedzictwie przypaść, jeśli nie według znamienitych zasług jego, to przynajmniej według mojej majętności stanu. Sancho Panza we wdzięcznym zgiął się ukłonie i ucałował obie ręce swego pana, nie mogąc jednej ręki uchwycić, gdyż były pospołu związane. Maszkary wzięły klatkę na ramiona i postawiły ją na wozie zaprzężonym w dwa woły.
Czyta Reda Haddad.